Ja mam pytanie do pana posła Cymańskiego. Pani wiceprzewodnicząca PiS-u powiedziała, że blok wyborczy, samoobrona,
blog,
PiS...
Czy blog?
Blog. Blog Czarneckiego. Samoobrona i LPR. To w ogóle jest absurd. Absurd. A tymczasem podobno...
Powiedziałem, nie jest bo absurd. Chodzą takie różne plotki tu o 3%. Tak, ja słyszałem taką historię, bo tam LPR to nie bajka, to stara baśń, ale ja słyszałem o tym, że...
Kraszewskim zapachniało, no proszę.
Tak, bo jest, był rok, właśnie o tym mówili na sali sejmowej, ale ja słyszałem, że LPR chciało podnieść właśnie do 8% próg po to, żeby skończyć z rozdrobnieniem w Sejmie, żeby wprowadzić...
Czy ze sobą chciałoby skończyć?
Niech pan nie prowokuje końca.
Z rozdrobnieniem. Z
samoobroną.
Z rozdrobnieniem. Z rozdrobnieniem, bo problem polega na tym, że im niższe progi, tym ryzyko, że będzie w Sejmie 6-7 partii.
Ale czy pani posłanka Szczepińska ma rację z absurdem, czy nie ma racji z absurdem? Niedorzecznością?
To mocne słowo, ale wydaje się, że taki no, koalicja to jest jedno.
A taki blok.
A blog to drugie. Ja nie
ale
słyszałem
tak, czy
takich
nie?
rozmów. Ja podkreślam jeszcze raz, no odpowiedzialnie muszę mówić.
Ale wicepremier Giertych powiedział, że rozmawiał z premierem i że jest taki pomysł. To ja już nie wiem.
Pomysły, to ja słyszałem takie fantazje.
Panie
jest dość
Tadeuszu,
w tym Sejmie.
Jest projekt w Sejmie. Może pan jest niedoinstruowany, ale jest taka ustawa na wprowadzenie blokowania list także w wyborach parlamentarnych, co wydaje się chyba
niemożliwe. Ale to mówimy, bo ja zrozumiałem o koalicji, to tak, może się dogadajmy. Jeżeli chodzi o blokowanie list, to było w samorządowych wyborach. Zadziałało dla każdego coś miłego, nie tylko my, ale każdy mógł z tego skorzystać. Całkiem dobrze to moim zdaniem zadziałało i nie widzę powodu, żeby nie zastanowić się nad Sejmem.
Myślę, że w tej sprawie najbardziej interesujące,
żeby nie marnować głosu wyborców.
Ale też z tym szokiem poczekajmy, bo zaraz będzie szoki. Ja myślę, że w tej sprawie ordynacji wyborczej najciekawsza jest opinia Platformy Obywatelskiej, dlatego że Platforma ogłosiła niedawno swój program. Wraca do postulatu wyborów większościowych, czyli praktycznie do zmiany konstytucji.
Okręgi jednomandatowe.
Ale wśród priorytetów, o których była mowa, to akurat jest zmiana konstytucji, ale o tym się nie mówi, więc pytanie, czy to jest naprawdę, czy nie, bo w moim przekonaniu centralny problem prawa wyborczego w Polsce to nie są takie czy inne blogi, bloki, bariery i tak dalej, bo to są wszystko mechanizmy, które odbierają Polakom prawo inicjatywy politycznej i tak naprawdę bierne prawo wyborcze, czynią z podmiotów życia politycznego partię polityczną, a nie opinię publiczną. Ja jestem ciekaw, czy Platforma Obywatelska traktuje swój program jako aktualny, czy nie. I to jest naprawdę ciekawe.
Ludwik Dorczaj powiedział, że PO zmierza w dobrym kierunku.
A PO ucieka w inne tematy.
A teraz nagle tutaj w tygodniku wprost szok. Donald Tusk mówi, szok, po wyborach może rządzić koalicja PiS i SLD.
Więc naprawdę widać, że
czy to jest jakaś zapowiedź na dzisiejszy dzień kongresu?
Brakuje trochę jednak Tuskowi do Andersena.
Bardzo dobre pytanie.
Czy PiS może rządzić z SLD?
To możliwe, ale nie aż tak.
Wystarczy, że rządzi z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. To już naprawdę wystarczy.
Myślę, że
Polacy mogliby tego nie przeżyć.
To jest koalicja, która zmieni Polskę.
Tak,
a PiS z SLD, jakieś zdory chyba.
Jeśli chodzi o ordynację wyborczą, to zmiany powinny iść w takim kierunku, aby zwiększyć dostępność do wyborów, czyli dwudniowe wybory, internet, głosowanie przez pocztę.
Dobrze.
To są techniczne.
Panowie, wszyscy siedzący przy tym stole i panowie, którzy są poza stołem, są w Gdańsku, w Krakowie, oprócz pana Orzechowskiego oczywiście, przeciwstawiają się Romanowi Giertychowi w sprawie lektor. Panie marszałku.
Ja jestem tymi lektorami bardzo poruszony. I również ze względów, o których właściwie od tej pory się nie mówi. Dlatego, że jeżeli ja słyszę, że nie ma być w lekturach szkolnych zbrodni i kary, Dostojewski, nie lubił widioczy, akurat no, są przykre rzeczy o Polakach. Jest jeden oficer, kantuje. Ma przekonania bardzo konserwatywne, tylko w sprawie długów karczanych bardziej liberalne. Ale naprawdę, no nie chodźmy po detalach, no to jest jeden z największych pisarzy chrześcijańskich. Jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, ulubiony, jak ktoś szuka argumentów dodatkowych i z autorytetu, ulubiony obok Hessego pisarz naszego papieża. Szewcy Witkacego to jest wielki dramat antytotalitarny, jedna z najciekawszych sztuk lat 30. Nawiasem mówiąc, panie ministrze, ulubiony dramat poetów sztuki i narodu, chyba już trudno o bardziej prawicową rekomendację i tak dalej. Więc ja naprawdę nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. I akurat moment. Moment, pani redaktor, o Gombrowiczu już było dużo mowy. Ja akurat uważam, że jeżeli listy Nikodema będą w lekturach, to bardzo dobrze, dlatego że grzebanie w życiorysie Iwaszkiewicza, Miłosza czy pani Wisławy Szymborskiej to nie są rzeczy dobre i wobec wszystkich powinniśmy stosować tą samą miarę. Listy Nikodema, Czynia Ojca to są wielkie książki. Natomiast premier Giertych swoimi inicjatywami, tymi skreśleniami lektur i tak dalej, wyrządza szkodę nawet tym książkom, które chciałyby umieścić w spisie lektur. Dlatego, że to jest nieustannie ta metoda zwracania uwagi opinii publicznej na własną działalność wywoływaniem awantur, prowokowaniem, tak samo jak w moim przekonaniu przemówienie heidelberskie nie przyczyniło się do kształtowania opinii chrześcijańskiej w Europie, kiedy polski parlament potępił stosowanie w dokumentach europejskich pojęcia homofobia, nie było huku, a pozostał bardzo mocny dokument, który jest podstawą dla działania naszej dyplomacji.
Potomek Sienkiewicza, pan Bartłomiej Sienkiewicz, nie życzy sobie, żeby jego pradziad był umieszczony obok.
Więc w moim przekonaniu ta cała akcja jest absurdalna. Nie wiem, kto ją napisał. Nawiasem mówiąc, trzeba...
Co pan powiedział?
Panie redaktor, ale pan Sienkiewicz wyraża polityczną opinię, w związku z tym prosiłbym już...
Panie ministrze, ale ja bym radził, żebyście panowie ustalili, który z urzędników rekomendował te skreślenia, dlatego że w ten sposób wyrządzacie szkodę nawet tym książkom, które zasadnie chcielibyście w
sprawie lektur. Proszę powiedzieć, dlaczego ma nie być Witkacego? Proszę powiedzieć, dlaczego nie ma nie być Witkacego? Ale proszę powiedzieć, dlaczego nie ma być Witkacego?
Coś w IP nie znaleziono.
Panie redaktor, szanowni państwo, przede wszystkim nie była to droga kryteriów skreśleń, tylko rozwinięć. Wyeliminowany został Sienkiewicz.
Przez skreślenie.
No przecież gdzieś się musi mieć. No, można oczywiście zastąpić, dopisywać w nieskończoność. Myśmy już tę dyskusję.
Ale proszę powiedzieć, dlaczego pan wykreślił Witkacego?
Bo musi być.
No, ale Dostojewskiego, no, to jest jeden z największych.
Ale panie marszałku,
dlaczego
ja panu windzie tłumaczyłem,
Konrad został
że
wyrzucony?
Sprawa jest w uzgodnieniach, w konsultacjach.
Czyli Dostojewski ma szansę, no to dobrze, nie, no to tam... No,
ale a ja Gombrowicz ma szansę? Gombrowicz ma szansę?
Wszyscy mogą czytać, co chcą i nauczyciele mogą określać kryteria.
Zawsze mogli.
Tak, zgoda. Ale w kanonie mają być najważniejsze państwa, dzieła polskiej literatury.
Dlaczego Dostojewskiego ma nie być, proszę powiedzieć?
Ale powiedziałem, że to jest dopiero...
Nie, Dostojewski ma
szansę. A, ma szansę.
Z Rosji.
Możecie sobie państwo wszyscy tej trywializować.
A Goethe? A czemu panu Goethe nie odpowiada?
Ale choćby nasza rozmowa dowodzi tego, że kiedy mówimy Larum grają, to mówimy o Wołodyjowskim. Kiedy mówimy kończ was wstydu oszczędź, mówimy o Potopie.
A możemy powiedzieć cierpienie młodego Giertycha.
Panie redaktor, no może pani oczywiście sobie tutaj trywializować i
no a kiedy panie ministrze,
wszystko,
kiedy mówimy,
chce.
Jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno, to Dostojewski. No czemu Dostojewskiego chcecie skreślić? No?
Jeżeli można. Pan się uwiesił, panie marszałku, Dostojewskiego. Ja panu powiedziałem już w windzie, że spokojnie, ponieważ
zbiesił się.
Są...
A co, zbiesił się?
Ale panie ministrze, czy pan nie czuje, że to wstyd, co Ministerstwo Edukacji Narodowej robi? To nie jest wstyd?
Bo to jest walka o duszę młodych Polaków.
Ale jaką
którzy będą dopiero przygotowywani do lektur eksperymentalnych.
Ja mówię jasno i wystawiam się na
ataki. A jakie są lektury eksperymentalne?
Popieram wprowadzenie listów Nikodema do lektury. Mówię jeszcze raz, popieram wprowadzenie listów panie Nikodema do lektury.
A jakie są
natomiast, panie ministrze,
lektury eksperymentalne?
Sprawdźcie, jaki urzędnik to rekomendował.
Ale po co urzędników? Skoro się zgadzają z tym?
Minister sam tej listy nie pisał.
Ale minister jest zadowolony z tego, jeden i drugi. Przecież pan
Giertych
powiedział, że to nadeszły nowe czasy.
Ja się bardzo cieszę, że premier Giertych dołącza Kapuścińskiego, wybitnego polskiego prozaika współczesnego Myśliwskiego, że dołącza Rapała II i Sienkiewicza. Natomiast nie mogę zrozumieć, czemu likwiduje pisarzy wybitnych, światowych.
Aleksander Szczygło?
Można? Nikogo nie likwiduje.
Pan Cymański.
Czy
PiS się zaprotestuje przeciwko temu, co robi pan Giertych?
Ostatnie
PiS
słowo.
PiS będzie mógł swoje dzieci wysłać ze spokojem do szkoły, kiedy...
Obrazowo mówiąc... Pan minister, halo?
Tak, jesteśmy.
Założyłem sobie. Ja myślę, że pan minister Giertych, jak to się mówi, młodzieżowo pojechał po bandzie i przeginka jest tutaj oczywista. Natomiast tak się mówi młodzieżowo, więc ja myślę, że ja nie chcę się włączać w chór tego potępienia, natomiast krytyka życzliwa, jak najbardziej tak. Ja protestuję przeciwko jednej lekturze, którą nie tylko przeczytałem, ale przeżyłem. No nie mogę zrozumieć rzeczywiście zbrodni kary. No książka wybitna.
Przyzna pan, że pan nie rozumie i tu zgoda, prawda?
Nie, ale naprawdę, tego nam brakuje. Ministrowi też szczególnie, bo jest na niego polowanko cały czas.
Szewcami?
Tylko nie odpowiadajmy tym samym, żeby w krytyce chodziłem kiedyś do szewców, nie jestem aż tak we wszystkich sprawach kompetentny. Nie chciałbym się tutaj mądrzyć, bo cała dyskusja, myślę, że powinna uwzględniać głos też uczniów, ich interes jak najbardziej, bo jedna pani powiedziała tak interesująco w jakiejś audycji, powiedziała, że to będzie bardzo, że przewrotne, że uczniowie uczą, czytają przede wszystkim i tak tego, co nie ma na liście, więc może minister ma głębszą myśl i chce skłonić, żeby właśnie czytali to, bo będzie to działało na odwrót.
Aleksander Szczegło. Ja chciałbym, żeby...
A czy nasza szkapa została?
Żeby w lekturach obowiązkowych był cały kanon największych światowych twórców, w tym Dostojewski, w tym Goethe, oczywiście Gombrowicz, ale też nie ukrywam, że z racji swoich zainteresowań chciałbym, żeby do lektur, no może nadobowiązkowych, ale żeby...
Wojna i pokój.
Nie, żeby sięgnąć po literaturę iberoamerykańską, bo o niej często zapominamy. Znaczy była moda na literaturę iberoamerykańską jakiś czas temu, a później przestało to interesować.
Proszę Państwa, te lektury nie mają żadnego znaczenia, ponieważ na maturze z polskiego...
Mnie jest utopią sądzenie, że można wszystkie wielkie dzieła...
Na koniec chciałam się zapytać.
Tylko jedna uwaga. Trzeba na maturze z polskiego nie potrzeba żadnej literatury czytać. Na maturze rozszerzonej, bo są dwa teksty, które myślący maturzysta, jeżeli je przeczyta, to może tą maturę wyinterpretować i nie musi nic czytać. Więc ale ja myślę, że przywróćmy dobrą szkołę, lepszą kulturę szkoły, gdzie będzie trzeba czytać i będzie wykładać
wiedzę. Musimy kończyć. Chciałam się tylko dowiedzieć od pana marszałka Marka Jurka, bo pan prezydent zapowiedział w tygodniku wprost, że dopóki ojciec Rydzyk nie przeprosi jego żony za to, że powiedział, że uczestniczyła w szambie, nie udzieli wywiadu Radiu Maryja i uważa, że to skandal, za to, co zrobił ojciec Rydzyk.
To jest zrozumiała reakcja męża. Prezydent
jeżeli jest, domagamy się przeprosin za sprawę Mengele, to powinniśmy się domagać przeprosin od ojca Rydzyka.
Ja to rozumiem. Mhm.
A minister Orzechowski też to rozumie, bo widzę, że
jest w oku. Jako dobry
mąż. Ja słucham ze zdumieniem tego, co powiedział pan senator Gowin, bo to już jest po prostu kompletne...
No dobrze, ale powinien ojciec Rydzyk przeprosić panią Marię Kaczyńską?
Panie redaktor, każdy, kto bierze udział w kontakcie z drugim człowiekiem, wie, co mówi i bierze za to pełną odpowiedzialność.
A czy powinien przeprosić za ten kontakt?
Proszę zainteresowanych pytać w tej sprawie.
Proszę pamiętać jeszcze na koniec, że to jest jedno z trzech...
A nie słyszałem pan.
Jedno z trzech słów...
Nie czytałem wywiadu, powiedziałem pani redaktor. Nie czytałem wywiadu.
Pani redaktor, to jest...
Przeczytam za tydzień, porozmawiam.
Warto pamiętać, że przepraszam, to jest jedno z trzech słów...
Jedno z trzech słów?
Jedno z trzech słów magicznych. Proszę, dziękuję, przepraszam i naprawdę czyni cuda.
Dziękuję, Aleksander Szczegło.
Szczególnie odpowiedzialni za szacunek dla człowieka.
Dziękuję. Jarosław Gowin, Jerzy Szmajdziński, Ryszard Czarnecki, Waldemar Pawrak, Marek Jurek i Monika Olejnik. Dziękuję bardzo.
Mirosław, dziękuję.